jest od razu dla każdego oczywisty, czego przykład mieliśmy w związku z interpretacją tajemnic fatimskich. Dziś nadal niektórzy uważają, że poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi odbyło się zbyt późno i dlatego bezbożnictwo rozlało się szeroko po świecie, co wróży światu bardzo bolesną i tragiczną przyszłość. We współczesnych objawieniach prywatnych powtarza się wezwanie do pokuty i nawrócenia. To zakłada nieunikniony charakter kary Bożej na świat z powodu nadmiaru zła, obrażającego Bożą sprawiedliwość. Jest godne uwagi, że w proroczych zapowiedziach dotyczących przyszłości świata podkreśla się wyjątkową rolę Polski, wezwanej do bliższej współpracy z Chrystusem w dziele objawienia tajemnicy miłosierdzia Bożego. Polska może zostać ocalona nawet w przypadku kataklizmu o szerokim zakresie, o ile pozostanie wierna Chrystusowi i Jego przykazaniom. Widać wyraźnie, że Pan Bóg ma wobec Polski szczególne plany, ale też stawia wymagania, bo łaski Bożej nie otrzymuje się za darmo. Oprócz objawień spisanych przez świętą Faustynę czy Rozalię Celakówne, godne poważnego zastanowienia jest to, co zanotowała Bożena Pióro ze swych rozmów z Panem Jezusem. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że we współczesnej historii obserwuje się wzrost różnych napięć i dramatyczne nasilenie wszelkiego rodzaju zła, które stanowi bezpośrednią obelgę dla świętości i majestatu Wszechmogącego Boga i obrazy nieskończonej miłości Odkupiciela. To zło prowokuje sprawiedliwość Bożą i jest dla niej zuchwałym wyzwaniem. Pan Bóg nie może pozwolić, by zły duch zapanował nad światem, choć wydaje się pozornie, że to szatan właśnie teraz rządzi światem, ponieważ narzucił społeczeństwu ludzkiemu reguły, które są dokładnym zaprzeczeniem dekalogu i Ewangelii. Prawda jednak musi się okazać i historia zbliża się do wyraźnego rozstrzygnięcia. Bożena Pióro zapisała pod datą 24 listopada 2002 roku następujące słowa Pana Jezusa. Czyńcie pokutę za siebie i za innych i nawracajcie się codziennie. Tyle lat dźwigam ten świat na swych ramionach, a tyle dróg prowadzi do mnie. Prostujcie swoje drogi. Zaprawdę powiadam wam, to, co czynicie dla mnie, da wam siłę wytrwania w czasach trudnych. Już biją dzwony pożogi, taka jest wola Boża, a ludzie wciąż nie wierzą. Ja chcę wam dać pokój, mój pokój. Odwagi. Odwagi, moje dzieci. Ze mną, tylko ze mną przetrwacie ten trudny czas. Ja nie każę, ja nawołuję. A moja matka wyprasza dla was łaski zrozumienia tajemnic, które się wypełniają. Łucja z Fatimy ma czas krótki. Dzieci, trwajcie, trwajcie na modlitwie i pokucie. Kościół jest zagrożony. Ucisk przyjdzie nagle. Bądźcie przygotowani. 4 stycznia 2003 roku Bożena zapisała słowa Pana Jezusa. Przez modlitwę, post, ofiarowanie zwyciężycie zło. Odstąpi od was, ale tylko kiedy mnie zawierzycie. To czas trudny dla wszystkich, ale nastąpi jeszcze trudniejszy. Zechciejcie przywyknąć. Morze ognia, morze ognia, morze ognia. Sławcie Pana w czas oczyszczenia, aby pozwolił wam podnieść się z waszej nędzy. 24 kwietnia 2003 Bożena zapisała: kara, którą wam przygotowałem, będzie znakiem sama w sobie. Nie musicie szukać w księgach proroctw, bo to, co ujrzycie, nie pozostawi żadnych wątpliwości. Ster rządów przejmie zły, bo tak dalej być nie może. Ujrzycie wasze pohańbienie na wszystkich płaszczyznach życia. Stracicie wszelkie dobra. Ogniste płomienie będą zżerać wasze dusze. Wasze ciała stoczą choroby, piętno waszego grzechu. I pójdziecie na zatracenie, wy, którzy ślepi jesteście. Tym, którzy szukali moich dróg, zgotuję wesele w niebie. Pan Jezus nie waha się komentować wydarzeń politycznych, które godzą w dobro narodu. Na miesiąc przed referendum unijnym Pan Jezus ostrzega: O ludu, niech duch waszego narodu nie gaśnie, złączony z ofiarą narodową. Wy jesteście siłą i kiedy upadacie na kolana, prosicie o radę Boga, ześlę wam swojego ducha. Uczynię to po to, by myśli wasze były zjednoczone w trosce o chwałę Boga i pożytek ludzi, a nie wystawione na pastwę złego ducha. Chwała pomazańca nie może być waszą, z wyborem zła. Dekalog, Boże przykazania, są najważniejsze, a kiedy są przekraczane, żadne traktaty nie mają swojej mocy. Niech będzie między wami jedność myślenia. Co Bóg poddał pod rozwagę wielu od wieków w swojej nauce, nie może być zmienione mocą ludzkiej ręki. By Bóg zechciał wejść do serca narodu, człowiek musi wybrać Boga, a wtedy nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Ten czas jest czasem trudnym, a wasze właściwe wybory dają wam rękojmię zwycięstwa Boga. Jeśli będziecie chcieli, ja pozostanę z wami do końca waszej Golgoty, która przychodzi na narody ziemi, ogołocone i zrezygnowane. Wskutek podstępnej manipulacji Polacy w referendum opowiedzieli się za wyjściem do bezbożnej Unii. Po zakończeniu referendum Bożena notuje słowa Pana Jezusa: w cierpieniu będzie pogrążony twój kraj. Założyliście pętle na wasze szyje. O cóżeście uczynili? Na drzewie hańby zawisło moje ciało. Na drzewie hańby zawiśnie wasza ojczyzna. Małe są wasze serca, kamienne, nie z ciała. Gdy wasze ciała wyschną od głodu, gdy opuści was wola walki, kiedy będziecie pragnęli słowa mojego poznania, proroczego słowa, wtedy zrozumiecie, co uczyniliście. Kto sprzedaje swoją ojczyznę, sprzedaje samego siebie w niewolę grzechu i zła, które będzie zataczać coraz szersze kręgi. Pan Jezus jednak nie potępia ostatecznie, ale upomina, wzywając do nawrócenia. Ja chcę was napomnieć. Nie lgnijcie bardziej w to zło, do którego sami dopuściliście. Nie słuchacie swojego Boga. Ja teraz proszę. Zaufajcie Stwórcy, który wyprowadzi was z tego domu niewoli, tylko zaufajcie. Ponieście ofiarę, ofiarę krzyża. Spłynie krwią ten kraj, ukrzyżowany z waszej woli. Ostanie się ten, kto usłyszy ciche wołanie Boga. Bo Bóg nawraca, nawet w cieniu swojego krzyża. Pan Jezus wskazuje na boleść swej Matki Najświętszej, a następnie wzywa do dzieła. Ratujcie świat od zagłady. Na kolanach proście Ojca Niebieskiego o światło dla tych, którzy pragną współuczestniczenia w moim krzyżu. Zostańcie ofiarami miłości, bo powołałem was do świętości i naznaczyłem darami Ducha Świętego. Świat zapomniał o moim duchu i nie przyjął z należną czcią jego darów. Jeszcze 5 października Pan Jezus powraca do tego tematu. Zaufajcie Bogu w najmniejszych sprawach dnia codziennego. Czas trudny. Obserwujcie wszystkie zmiany zachodzące w świecie, wszystkie dolegliwości życia, które spadają na was jak jastrząb na pisklęta. Łączcie te wydarzenia z moimi przepowiedniami przed wiekami. To wszystko zostało zawarte w Piśmie. Zmienił się tylko czas. Zmienił się człowiek i jego miejsce na ziemi. Ziemia jest teraz dla was grobowcem. Już tu za życia obserwujecie powolne umieranie cywilizacji i życia. Człowiek zniszczył to, co ja ofiarowałem mu w swojej dobroci, a teraz niszczy świątynię swojego ducha. Sprowadza na ludzkość karę, która da niektórym opamiętanie i zwrócą swoją myśl do Boga, aby zacząć prosić Boga o miłosierdzie. Z sprawiedliwość będzie na końcu ich drogi, więc może jeszcze teraz zechcą zanurzyć się w mojej wielkiej miłości. 10 grudnia 2003 roku Pan Jezus jeszcze raz osądza surowo fakt samozniewolenia Polaków, ale i ten stan mogą przeżyć w duchu ofiary wynagradzającej, z korzyścią dla siebie, o ile dobrowolnie oddadzą się Chrystusowi. Bądźcie tylko wierni mnie, Jezusowi Chrystusowi. Jestem waszym przywódcą i staję na czele waszego narodu, aby dokonać oczyszczenia i wyprowadzić ten naród z domu niewoli. Jesteście wystawieni na wielkie próby i wielkie pokusy. Ale ucisk, który odczuwacie, daje wam jednocześnie siłę do walki w obronie godności człowieka, tego najmniejszego, skazanego na zagładę, jak w obozach zagłady. Trwajcie nieustannie na modlitwie. Od tej pory niech nikt nie kładzie się do snu, nie westchnąwszy do Boga za ojczyznę. Moje kochane dzieci, będę pilnie strzegł waszego zadania. Niech wszystkie głośniki świata wołają donośnym głosem w obronie ojczyzny. Jesteśmy gotowi stać na szańcach. Będziemy walczyć aż po kres naszej drogi, bo dano nam ojczyznę, Polskę, aby przekazała wszystkie wskazówki zawarte w przykazaniach. To Polska ma bronić tych przykazań. Wstań, narodzie. Nadeszła chwila prawdy, ale będziesz osłonięty mocą Bożą i płaszczem Maryi, Królowej Polski. Jasna Góra czuwa i będzie czuwać w ludziach gotowych nieść Polsce ocalenie. Na początku lutego 2004 roku Pan Jezus wyjaśnia Bożenie sens pewnego tajemniczego widzenia, między innymi ostrzega przed zamętem w dziedzinie głoszenia Ewangelii. Ten zamęt jest niepotrzebny, ale ostaną się ci, którzy są przygotowani przez Ducha Świętego. Moja owczarnia potrzebuje przewodnika. Ja jestem tym przewodnikiem, tylko uwierzcie. Uwierzcie w Chrystusa, który przyszedł od Ojca i prowadzi was do Ojca. Ten świat będzie walczył o władzę nad Bogiem, tworząc bożki ze wszystkiego. Człowiek, który stawia siebie ponad Boga, będzie otwierał szatańskie czeluście, dając wolność szatanowi, aby wpaść później w śmiertelną pułapkę. Inną mistyczką, z której zapisów mogą Polacy wiele skorzystać, jest Anna, autorka między innymi dwóch tomów niezwykłej książki pod tytułem Świadkowie Bożego Miłosierdzia. Anna notuje słowa samego Pana Jezusa, który potwierdza szczególną rolę Matki Najświętszej w duchowych zmaganiach o uratowanie Polski. Pan Jezus mówi: błogosławieni ludzie, którzy jej zawierzą. Błogosławione narody, które królową swą i matką ją wybiorą. Błogosławiony jesteś, narodzie Polski, bo ona oręduje za tobą przed tronem Boga. Błogosławiony będziesz przez pokolenia, jeśli posłuszny pozostaniesz swojej królowej. Maria wciąż nas ratuje i ona wyprosiła wam udział w mojej służbie. Razem będziemy pracować nad odrodzeniem świata, gdyż ja zawierzam matce mojej i z jej poręki w obronę biorę. Dlatego nie zginiecie, a jako pierwszy naród staniecie się sługą zamierzeń moich. Naprawicie przeszłe błędy braci waszych, a współczesnemu światu przedstawicie nową wizję, obraz życia wspólnoty narodu postępującego drogami pańskimi, współżyjącego z Bogiem swoim i budującego nowe przymierze pomiędzy ojcem i dzieckiem jego, człowiekiem. Błogosławieństwo Boga Najwyższego niech spocznie na tobie i na twoim narodzie. Słowa prorocze skierowane za pośrednictwem wybranych i pokornych dusz do narodu polskiego uważam za prawdziwe i zobowiązujące. Nie ma tu nic nowego. Jest to uaktualnienie Ewangelii, która nie jest martwym zapisem, lecz świadectwem żywego Boga, uobecnieniem misterium Chrystusa, który jest wczoraj i dziś i ten sam także na wieki. Jeżeli ten sam, to znaczy, że tak samo wszechmocny i miłujący, tak samo bliski tym wszystkim, których do końca umiłował. Z motywu tej miłości Chrystus przemawia do dzisiejszych Polaków w dzisiejszym kontekście historycznym i zbawczym, dając dowód swego własnego adjornamento, nad którym pracował Sobór Watykański II i co wprowadzał w życie Paweł VI i Jan Paweł II. Jest to niezwykła łaska, że Pan Jezus ukazuje nam znaczenie aktualnego czasu, co wymaga niezwłocznego podjęcia właściwej decyzji. Tę decyzję ma podjąć każdy poszczególny człowiek. Tę decyzję ma podjąć także naród jako szczególny podmiot historii i zarazem podmiot dialogu ze Stwórcą. Polska ma się nawrócić, czyli ma wrócić do Chrystusa. Polska ma współpracować z Chrystusem dla swego wyzwolenia, ponieważ znajduje się w tragicznej niewoli ducha. Polska stała się łupem sił piekielnych, które usiłują zniszczyć do końca dobro wypracowane i wywalczone przez poprzednie pokolenia i miliony męczenników, kładących życie w ofierze za wierność Bogu i Jego przykazaniom. Te siły zła, wspomagane obłędną ideologią, usiłują zniszczyć wszystko, co Polskę stanowi, jej ducha, jej kulturę i tradycje, jej etos, jej wolność i solidarność, jej suwerenność, jej gospodarkę, po prostu jej pamięć i tożsamość, redukując naród do bezradnej i bezwolnej masy jednostek zabieganych za prywatnym interesem, o ile nie po prostu za ochłapem cywilizacyjnym umożliwiającym marną egzystencję do jutra. Na osobne podkreślenie zasługuje fakt niszczenia moralnych, religijnych, społecznych i ekonomicznych podstaw rodziny, fałszowanie jej struktury antropologicznej i personalistycznej. Jeżeli ten proces niszczenia rodziny będzie się dalej toczył, tak jak tego chcą promotorzy rewolucji obyczajowej, a właściwie promotorzy rozwiązłości, zezwierzęcenia i wszelkiego barbarzyństwa, wkrótce może zupełnie zniknąć ta formacja antropologiczna, której na imię naród, a społeczeństwo nie będzie się niemal niczym różniło od stada zwierząt, chyba tylko strojem, choć i pod tym względem różnica systematycznie maleje. Nasuwają się dwa wiążące wnioski. Po pierwsze, Polacy muszą zjednoczyć się w wielkim wołaniu o cud, na podobieństwo tego wielkiego cudu różańcowego, jaki miał miejsce nie tak dawno w Manili, na Filipinach, pod przywództwem wielkiego księdza kardynała Sina. Po drugie, modląc się o cud, należy przyłożyć rękę do pługa, czyli podjąć konieczny trud odbudowania jedności narodowej w oparciu o wiarę i miłość chrześcijańską, czyli w oparciu o Ewangelię. Jest konieczne wskrzeszenie solidarności, ale w jej autentycznym kształcie, bez tych zniekształceń i zafałszowań, które wprowadzili do jej wnętrza agenci obcej ideologii. Ani modlitwa bez tego wysiłku nic nie da, ani nawet rozpaczliwy wysiłek pomijający rolę łaski, czyli rolę Chrystusa i Ducha Świętego, nie da żadnego rezultatu. Trzeba wyciągnąć wnioski z dotychczasowych niepowodzeń i klęsk moralnych. Jak nas oszukiwano w imię demokracji? Jak nami manipulowano w samym sercu historycznego ruchu Solidarności? Jak nas sprzedawano w niewolę zagranicznych banków i podstępnej ideologii liberalizmu? Jak nas wyalienowano ze wszystkiego, co składa się na pełną podmiotowość narodową i państwową? Staliśmy się tułaczami i włóczęgami na własnej ziemi, we własnym kraju, rządzonym przez wciąż te same ciemne siły zrodzone w cieniu czerwonej gwiazdy lub kielni i cyrka, może to nowa odmiana sierpa i młota. Polak wciąż nie ma prawa do własnej ziemi, do własnego domu, do pracy we własnej ojczyźnie, zależny totalnie od obcych, biurokratycznych i globalistycznych mafii, płacących podatek VAT za to, że żyje, że jeszcze żyje, choć nie ma za co żyć. A organizacja lecznictwa skutecznie zmierza do tego, by ten naród na przykrzający się Europie postępowej wreszcie znikł z powierzchni ziemi. Przyszedł już czas, by wszyscy Polacy zjednoczyli się w nadchodzących wyborach w celu przerwania tej ohydnej tradycji rządów postkomunistycznych i wybitnie niepolskich, a nawet antypolskich. Czas powiedzieć tym panom, możecie odejść. Dziękujemy wam za czasy poniżenia i zniewolenia, eksploatacji ekonomicznej, destrukcji moralnej i kulturowej, za poniżanie imienia polskiego wobec świata, za redukowanie państwa polskiego do roli wasala Moskwy lub Izraela, za totalną wyprzedaż polskiego majątku narodowego, za planową demoralizację prowadzoną na wszystkich szczeblach struktur państwa, za zniszczenie sumień i profanację wszystkiego, co dla Polski święte. Za morze kłamstwa i oszczerczej propagandy przelewającej się z wszystkich głośników radiowych i telewizyjnych. Za instrumentalne wykorzystanie dobroci i świętości osoby Jana Pawła II dla waszych celów ideologicznych. Za oddanie Polski w okupację Unii Europejskiej. Dosyć już rządów złodziei, agentów i zdrajców. Niech wreszcie Polacy zaczną rządzić własnym krajem. Niech się poczują narodem. Niech się zjednoczą w Chrystusie. Jako Królestwo Maryi, Matki Zbawiciela. Nie ma w innym imieniu zbawienia dla Polski. A więc do czynu. Ksiądz profesor Jerzy Bajda. Czytał Marek Prałat. Nasz dziennik, wydanie świąteczne 13 sierpnia 2005 roku.
20 Światowe Dni Młodzieży, Kolonia 2005, na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Sobota, 20 sierpnia. Wieczorne czuwanie młodych na Marienfeld. Rozpoczęcie transmisji o godzinie 19.30. Niedziela, 21 sierpnia. Msza Święta na zakończenie Światowych Dni Młodzieży. Rozpoczęcie transmisji o godzinie 9.15. Ceremonia pożegnania na lotnisku. Transmisja od godziny 18.45. Przewidujemy ponadto transmisję także innych wydarzeń ze Światowych Dni Młodzieży na transmisję w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Wszystkich młodych i nie tylko bardzo serdecznie zapraszamy.
Minut po godzinie 19. Radio Maria jak zawsze serdecznie pozdrawia swoich słuchaczy. Już za kilka chwil połączymy się z Kolonią, by transmitować modlitewne czuwanie wraz z Ojcem Świętym i z młodzieżą, która odbywa się podczas 20. Światowych Dni Młodzieży na Marienfeld. To za kilka chwil. Ja jeszcze mam komunikat dla mieszkańców północnej Anglii i miejscowości Bolton. Uwaga, uwaga, słuchacze Radia Maria w północnej Anglii, w miejscowości Bolton. Już jutro, 21 sierpnia, w niedzielę o godzinie 12, będzie celebrowana msza święta w intencjach Radia Maria i Telewizji Trwam w polskim kościele pod wezwaniem dobrego pasterza w Bolton. Po mszy świętej możliwość spotkania przy herbacie, wymiana doświadczeń, refleksji na temat bieżących spraw. Serdecznie zawsze zapraszamy do Bolton jutro na godzinę 12 do kościoła dobrego pasterza w północnej Anglii.
Thank you.
Radio Maria Katolicki, głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Jak zapowiadaliśmy wcześniej, łączymy się z Kolonią, by uczestniczyć w modlitewnym czuwaniu Ojca Świętego Benedykta XVI z młodzieżą. Na antenę prosimy Kolonię, prosimy Ojca Jacka i Ojca Piotra.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Dziękujemy Ojcu Waldemarowi za przekazanie głosu i pozdrawiamy Państwa, Ojciec Jacek Cydzik
i Ojciec Piotr Andrukiewicz.
Witamy słuchaczy Radia Maryja, słuchaczy katolickiego Radia Rodzina z Kalisza, słuchaczy, zdaje się, Radia Jasna Góra, też i wszystkich tych rozgłośni, które dzięki temu sygnałowi przesyłanemu z Kolonii przez Radio Maryja mogą uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży z Ojcem Świętym Benedyktem XVI.
Oczywiście ogromnie gorąco pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji Trwam. Zdaje się, że tylko telewizja Trwam w tej chwili transmituje wydarzenie, którego jesteśmy świadkami. Jeśli już jest ten obraz, to będziemy się bardzo cieszyć, ale proszę Państwa, mamy do przekazania dobrą wiadomość związaną z tym, że te chmury, które dzisiaj wisiały ciężkie nad Kolonią, w jakiś sposób trochę się rozproszyły i zrobiło się trochę bardziej pogodnie. To bardzo pięknie, że to czuwanie dzisiejsze młodzieży będzie się mogło odbywać bez już jakichś, mamy nadzieję, przygód.
Na placu Marienfeld jest to nazwa wielkiego, wielkiego pola, które jest na południowy zachód od Kolonii. Widzimy już mnóstwo młodych ludzi, którzy przybyli tutaj i zapewne większość z nich, jeżeli nie wszyscy, spędzi tę noc soboty na niedzielę tutaj na Marienfeld, ponieważ dzisiaj za chwilę rozpocznie się czuwanie z Ojcem Świętym, a rano uroczysta msza święta na zakończenie Światowych Dni Młodzieży w Kolonii.
Proszę Państwa, trzeba powiedzieć, że no, na razie jeszcze nie potrafimy podać żadnej liczby jakiejś dokładnej uczestników, ale no, jest na pewno kilkaset tysięcy młodych ludzi, którzy na tym ogromnym polu, które jest przewidziane zresztą na nawet 2 miliony pielgrzymów, jeśli tylu by chciało przybyć, no, jest ogromna rzesza młodych, którzy dzisiaj od wczesnych godzin, jeszcze przed południem, zmierzali, żeby dotrzeć po kilku godzinach marszu na Marienfeld. Niektórzy podjeżdżali trochę autobusami, inni metrem, ale właściwie na to miejsce nie dało się po prostu praktycznie niczym dokładnie do końca dojechać. Trzeba było jednak dość duży odcinek przejść pieszo.
No i tutaj właśnie ta okoliczność, o której powiedział Ci Piotr, ja dodam jeszcze, że my dzisiaj w Kolonii byliśmy świadkami takiego trochę w pewnych miejscach, tych centralnych miejscach wokół katedry i później dojazdu na Marienfeld byliśmy świadkami takiego chaosu komunikacyjnego i to już może świadczyć o tym, że Niemcy, którzy z reguły bardzo skrupulatnie przygotowują się i wyliczają, przewidują, przygotowują, no ta liczba uczestników przerosła te kalkulacje i oczekiwania, stąd można powiedzieć, że ludzi, uczestników tego czuwania, ludzi młodych ze wszystkich krajów świata jest tutaj o wiele, wiele więcej niż spodziewali się tego w najśmielszych swoich założeniach organizatorzy. O tym może zaświadczyć właśnie ta sytuacja chaosu komunikacyjnego. Widzieliśmy ponad setkę czy prawie 200 autokarów, które korkowały ulicę zaraz przy katedrze nad brzegiem Renu. Także w ostatniej chwili organizatorzy zmienili miejsce parkingu, to o czym mówił ksiądz Grzegorz Suchodolski w korespondencji przed godziną 14. Zmienili miejsce parkingu z miejsca wyznaczonego na zamkniętym odcinku autostrady A1. Okazało się, że jednak ten odcinek nie został zamknięty i ci, którzy już tam pojechali, aby zająć miejsce, albo się dowiedzą, albo się dowiedzieli, albo się w ogóle nie dowiedzą, gdzie mają zostawić swoje autokary. To takie mówię o tych niedociągnięciach organizacyjnych po to, aby przekazać tą drogą, jak wielu ludzi przyjechało, jak to tutaj niestety niektórych zaskoczyło. Ale ta wielość ludzi jest dla nas powodem do wielkiej radości, bo przecież tak wielu podąża tutaj za gwiazdą betlejemską, za gwiazdą, która prowadziła 3 mędrców ze wschodu, aby oddać pokłon Chrystusowi.
Takich kilka informacji związanych z tym miejscem, za chwilę opowiemy o jego historii, bo to jest też bardzo ciekawe, ale podano nam tu takie informacje, że ta przestrzeń, która jest tutaj do dyspozycji, wynosi 270 hektarów, a więc 2700 metrów kwadratowych powierzchni. Oprócz tego sektorów jest 100 wykonanych dla pielgrzymów, podzielonych na 4 części. No jest tutaj jeszcze tak dróg, których zostały wykonane specjalnie na tę okoliczność, z którymi można dojechać, którymi będzie także przejeżdżał pośród sektorów Ojciec Święty. One zostały wyasfaltowane, jest ich około 50 kilometrów. No i jeszcze trzeba powiedzieć tutaj to wzgórze, na którym jest umieszczony ołtarz, ono wykonane zostało z 80 tysięcy metrów sześciennych ziemi, którą tutaj specjalnie przywieziono, żeby tą konstrukcję zbudować. Oprócz tego oczywiście miejsca siedzące i tak dalej, specjalne sektory dla oficjalnych gości. Ten właśnie sektor, który Państwo w tej chwili, jeśli widzą na swoim ekranie, to jeszcze on nie jest zapełniony, bo on się dopiero zapełni przez tych, którzy przybędą. A jeśli chodzi o samo pole Maryi, plac Maryi, to trzeba tutaj takie informacje przekazać, że na tej ziemi w dalekim roku 1150 został ufundowany klasztor sióstr Cysterek, który później przeszedł w ręce ojców cysterskich. 5 wieków temu klasztor ten stał się znanym sanktuarium maryjnym. Kamienna rzeźba Matki Bożej była przez wieki uważana za najpiękniejszą pietę nad Reni. Czasami nawet do 5000 pielgrzymów odwiedzało w niedzielę i w uroczystości to sanktuarium, aby przez pietą Madonny przedstawić swoje troski i prośby, ufając Maryi, która trzyma w swoich rękach swojego syna, niedawno złożonego z krzyża. W roku 1950 kościół i pozostałości po klasztorze zostały całkowicie zniszczone, aby ustąpić miejsca odkrywkowej kopalni węgla. Dziś w tym miejscu zebrana młodzież tworzy jakby żywą katedrę, aby jeszcze raz z tego miejsca uczynić miejsce modlitwy. Pole Maryi, a więc to pole, które było miejscem kultu Matki Bożej przez wiele lat, dzisiaj ponownie jest jakimś szczególnym miejscem zgromadzenia ludu Bożego pod opieką Maryi.
I dodajmy, że od roku, tak jak tutaj ojciec Piotr powiedział, od roku 1950 drugiego do 1986, to pole było używane jako kopalnia odkrywkowa, tak jak tutaj żeśmy słyszeli. I zauważmy, że dzisiaj już nie wydobywa się tutaj węgla. Ten okręg przemysłowy, który jeszcze 20-30 lat temu tutaj działało bardzo wiele fabryk, kopalń, hut, ten okręg przechodził przez swoje ostatnie 15-20 lat swoje przeobrażenia, tak zwaną restrukturyzację. Dokonywało się to bardzo powoli, tak aby były tutaj jak najmniejsze, aby w ogóle pominąć koszty społeczne, to znaczy, żeby ci ludzie, którzy całe życie przepracowali w kopalniach, hutach, mieli takie łagodne przejście na dobrą, zasłużoną emeryturę, ci ludzie, którzy stracili zdrowie tutaj w tych ciężkich zakładach pracy, żeby mogli przynajmniej na emeryturze trochę zakosztować radości życia, bo przecież na to całe życie pracowali. Dzisiaj już tutaj funkcjonują nieliczne zupełnie kopalnie, jakieś nieliczne zakłady ciężkiego przemysłu. Te niektóre pola są rekultywowane na ziemię uprawną i ta liczba osób, które tutaj mieszkają, tak się stale zmienia, chociaż także i do tych zmian przyczyniło się przeniesienie stolicy z Bonn do Berlina. Bonn tutaj jest niedaleko od Marienfeld. Bonn jest jakieś 30-40 kilometrów. Ponieważ, jak to mówiliśmy niedawno, te miasta Bonn, Kolonia, Leverkusen, Düsseldorf i inne miasta, to może niektóre nazwy się kojarzą, to jest taka jakby jedna wielka aglomeracja na ogromnej, rozciągająca się na ogromnej przestrzeni.
Ja chciałbym tak dopowiedzieć, bo tak ojciec Jacek rzeczywiście mówi to o tym kontekście całym, w którym jesteśmy, całym także i gospodarczym, i społecznym. Jest to ogromnie interesujące i myślę, że warto przy tym się także zatrzymać i trzeba powiedzieć, że w tym rejonie, w tym oczywiście Zagłębiu i w tych okolicach w Nadrenii, Westfalii przebywa i przebywało również bardzo wielu Polaków i ludzi przybyłych z Polski w poszukiwaniu pracy, w poszukiwaniu lepszego życia. Wielu z nich do dzisiaj tutaj mieszka.
I także ci ludzie, Polacy, że dzisiaj było miał miejsce taki dość humorystyczny incydent, gdy jeszcze pytaliśmy o tutaj karty wejściowe dla kamerzysty telewizji Trwam, który mam nadzieję dotarł na Marienfeld. Próbowaliśmy się dogadać w różnych językach z panią, młodą właściwie osobą, która siedziała w recepcji.
Zresztą bardzo dobrze to szło, bo im radziliśmy sobie jakoś.
Bardzo dobrze. I gdy żeśmy już się dogadali, żeśmy wiedzieli, o co chodzi, nagle ta osoba odzywa się po polsku, taką polszczyzną, która wskazywała na to, że mieszka tutaj albo bardzo, bardzo długi czas. No był to bardzo taki sympatyczny incydent. Takie zdarzenie, pośmialiśmy się trochę, na pamiątkę zostawiliśmy tej młodej osobie obrazek z Janem Pawłem II, na odwrocie którego umieszczona była modlitwa, jest modlitwa o jego szybką beatyfikację i kanonizację. Tak na marginesie dodam, że tych obrazków wiele wydrukował rektor Polskiej Misji Katolickiej, między innymi takie obrazki, na których po dwóch stronach, z jednej strony po niemiecku, z drugiej strony po angielsku, jest modlitwa o beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II. Bardzo wiele tych egzemplarzy, tych obrazków wydał rektorat Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.
Wypokoziło się w tej chwili nad Marienfeld. Będzie rzeczywiście bardzo piękna pogoda na to czuwanie. Na to bardzo liczyliśmy. Chcemy powiedzieć, proszę Państwa, troszeczkę, ponieważ już powiedzieliśmy o miejscu, może jeszcze kilka słów na temat całej, najpierw tego, jaka jest idea nadania. Już powiedzieliśmy, że to ma wszystko przybrać pewną formę żywego kościoła. Otóż rzeczywiście skonstruowano to wszystko na kształt pewnej katedry, 27 oświeconych kolumn w zachodniej części placu, symbolizujących 27 diecezji niemieckich, a młodzi z całego świata urządzą i wyposażą tę katedrę dzisiaj, zapalając ponad 12 tysięcy świec. Oczywiście będzie ich pewnie więcej, ale tych 12 tysięcy jest przewidzianych na tych przejściach, na alejkach i okolicach, które zaznaczą jakby ramy tej katedry, ściany, oświetlą dolinę i drogę procesji. W dolinie ustawiony jest ołtarz pod takim charakterystycznym dachem kopulastym. I tam ustawiony zostanie także Krzyż Światowych Dni Młodzieży.
Organizatorzy tutaj wyjaśniają, że to wyniesienie, na którym jest ołtarz, ma taką symbolikę, która odwołuje się do zakorzenionego w różnych religiach i kulturach pojęcia, według którego Pan Bóg objawia się na wzgórzach i wzgórza służą na miejsce, w których człowiek komunikuje się z Bogiem. Rzeczywiście jest to taki naturalny we wszystkich religiach, prawie wszystkich religiach ten moment dostrzeżemy, odnajdziemy. Jest to pewne naturalne pojęcie, gdzie człowiek, szukając Boga, podnosi swoje oczy ku górze, tak zresztą jak pisał to psalmista pański. Stąd też ta symbolika taka bardzo pierwotna, można by powiedzieć, usypanego, tutaj o czym powiedział ojciec Piotr przed chwileczką, wzgórza, na którym dokona się ta najświętsza ofiara, którą złoży papież Benedykt XVI, ofiara mszy świętej. Zresztą popatrzmy, ojciec święty Benedykt XVI już w pierwszym przemówieniu mówił o adoracji konsekrowanej hostii. Co ciekawe, może tylko tak jeszcze pójdę tym tropem, zdaje się dwa razy to do seminarzystów powiedział papież i na początku mówił o konsekrowanej hostii. Zawsze jakoś zastanawiałem się, dlaczego Ojciec Święty, mówiąc o Najświętszym Sakramencie, zawsze zaznaczał, że jest to konsekrowany chleb. No otóż musimy pamiętać, że tutaj jest bardzo wielu ewangelików, protestantów, którzy nie znają pojęcia konsekracji, którzy nie uznają tej realnej, prawdziwej obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, dla których sprawowanie czegoś na kształt mszy świętej jest tylko pamiątką, wspominaniem wydarzenia, które miało miejsce 2000 lat temu, a nie uobecnieniem, nie jakby wejściem do wieczernika i stanięciem pod tym jednym, jedynym krzyżem Chrystusa, z którego płynie nasze odkupienie. A zatem tutaj, aby wyraźnie zaznaczyć, bardzo precyzyjnie, ale żeby zwrócić uwagę na tę ogromną różnicę, no bo niekiedy może niektórzy mieliby takie tendencje, a to wszystko jedno, tak czy inaczej postrzegane, to nie jest wszystko jedno. To są sprawy ogromnej wagi, najważniejsze, są to sprawy fundamentalne i tutaj popatrzmy, że ten szczegół również mówi nam o kontekście, w jakim się znajdujemy. Zapewne w Polsce nie potrzeba nikomu mówić, czy aż tak precyzyjnie mówić, że Najświętszy Sakrament to jest hostia konsekrowana, bo w jakiś sposób, czy to naturalny, czy jakiś intuicyjny, to pojęcie gdzieś egzystuje w naszym wnętrzu. Oczywiście nie znaczy to, że nie trzeba pogłębiać swojej wiary, trzeba ją pogłębiać zawsze, ale tutaj jest inny kontekst, tutaj trzeba ciągle zaznaczać, na nowo przypominać. Zresztą i sami katolicy, takich też można tutaj spotkać, którzy to wyczucie prawdziwej obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie gdzieś zatracili. Dzisiaj ta uroczystość, te Światowe Dni Młodzieży mają także taki bardzo wyraźny taki podtekst ukazania młodym ludziom Chrystusa, który jest obecny w Najświętszym Sakramencie.
Według planu Ojciec Święty Benedykt XVI już powinien być na Marienfeld. My oczekujemy jego przybycia i myślę, że...
Tutaj zaraz patrzymy.
30 według planu. Tak. W każdym razie jest tak, że w tej chwili zapadła cisza, chociaż ta cisza dzisiaj nie trwała tutaj. Tutaj były wspaniałe koncerty. W czasie, gdy młodzież oczekiwała na rozpoczęcie czuwania, grały znakomite zespoły. Między innymi tak dobrze znane jak Kelly Family, jak TXX, znakomity zespół, który my mieliśmy tutaj możliwość troszkę podglądania, słuchania tych koncertów.
No, wcześniej był Judy Bailey, The Best Of, Accord and Koinonia. Była także od 12.50 zaprezentowano młodzieży całość tutaj areału tego Marienfeld. A później o godzinie 16.45 przyniesiono światło z Betlejem, które było przyniesione przez skautów, przywiezione z Ziemi Świętej. To światełko betlejemskie, którym my zawsze cieszymy się na Boże Narodzenie, ono przychodzi do Polski. Tutaj przybyło także na Światowe Dni Młodzieży z Betlejem światło betlejemskie.
A to dlatego, że nasze dzisiejsze nabożeństwo będzie miało pewną specjalną strukturę i z tym światłem ono będzie miało do odegrania pewną specjalną rolę. Otóż zasadniczo czuwanie będzie się składało z takich dwóch części. Podczas liturgii nieszporów, które rozpoczną nasze nabożeństwo, będziemy medytować mękę Chrystusa i zostanie takim znakiem wprowadzającym nas w tę medytację, będzie wprowadzenie znaku krzyża, Krzyża Światowych Dni Młodzieży. Następnie pielgrzymkę wiary Maryi dopełni wprowadzenie ikony Matki Bożej, to właśnie tej ikony Matki Bożej z Bazyliki Santa Maria Maggiore, czyli Salus Populi Romani, którą Ojciec Święty także podarował młodzieży. Dalej liturgia adoracji eucharystycznej, która rozpocznie się liturgią światła. To właśnie wtedy zostanie uroczyście wniesione światło. To najpierw to właśnie nawiązując do Betlejem, do miejsca, gdzie narodził się Jezus Chrystus, to światło specjalnie zapalone i przywiezione tutaj na Światowe Dni Młodzieży do Kolonii, a następnie będzie procesja z Najświętszym Sakramentem, nawiązująca do pierwszej na świecie procesji Bożego Ciała, która odbyła się w Kolonii właśnie w 1246 roku. Podczas czuwania Pan Bóg będzie się modlił w nas, my będziemy się modlić psalmami i posłużymy się głosem ludzi, którzy w swoim życiu doświadczyli Bożej obecności. Oni będą przekazywali swoje świadectwo. Będzie to okazja również do tego, żeby spotkać się z osobą Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, którego młodzież dzisiaj będzie w uroczysty sposób adorować. To, co ojciec Jacek wcześniej powiedział właśnie o tej tajemnicy obecności Chrystusa, jest tutaj niezwykle ważne i wymowne, dotyczące tego jakiegoś prawdziwego spotkania z Bogiem w Jezusie Chrystusie w Najświętszym Sakramencie. Tak będzie wyglądała liturgia. Oprócz tego w czasie czuwania zostaną wyrażone także gestami i znakami pewne elementy przez zespół tańca liturgicznego Jezu Prim, złożonego z młodych Indian z Kolonii pod dyrekcją doktora Ronalda Sequeira oraz chór z Gany, ganeński z parafii pod wezwaniem świętego Rocha w Düsseldorfie. To więc tak z Gany, ale z Düsseldorfu. Czyli to tak jak Polacy z Kolonii, prawda? Są to emigranci, którzy mieszkają tutaj i tworzą tak znakomity zespół. Tutaj wykonane są takie, wśród tych młodych ludzi, Państwo w tej chwili widzą na pierwszym planie, na swoim ekranie widzą ten wielki dzwon, który, ponieważ katedrę trudno sobie wyobrazić bez dzwonu, więc ten wielki dzwon zostanie poświęcony na początku nabożeństwa przez ojca świętego Benedykta XVI i wykonane są już takie szerokie przejścia, pilnowane zresztą bardzo szczelnie przez wolontariuszy, bo tym przejściem będzie przejeżdżał pośród sektorów młodzieży ojciec święty samochodem panoramicznym. Na jego przybycie już czekamy. Tu musiano przygotować całe zaplecze, gdy widzą Państwo w tej chwili te namioty, tam jest cała strona techniczna, a więc również związana z stroną techniczną nagłośnienia, oświetlenia, transmisji i tak dalej, całej obsługi technicznej, ale oprócz tego wyżywienia, również punkty sanitarne, dlatego że przecież młodzież spędzi w tym miejscu wiele godzin, aż do jutra popołudnia, bo nie ma możliwości opuszczenia tego placu na noc, no tylko niektórym się to uda, że będą mogli powrócić do Kolonii. Znaczna część wszystkich uczestników dzisiejszego czuwania po prostu już jest przygotowana na to, żeby pozostać na tym miejscu na noc i rano uczestniczyć we mszy świętej z udziałem Ojca Świętego na zakończenie 20. Światowych Dni Młodzieży w Kolonii. Cały czas trwa jeszcze cisza. Nie ma tutaj w tej chwili żadnego jakiegoś specjalnego programu, bo jest to cisza oczekiwania na rozpoczęcie oficjalne czuwania, które ma swoją całą strukturę i cały dokładny przebieg.
Powróćmy jeszcze, drodzy Państwo, do tej symboliki ołtarza. Jak powiedzieliśmy, to wzgórze odwołuje się do tego pierwotnego, naturalnego pojęcia. Człowiek szuka w górze kogoś, kto przerasta samego człowieka. Mojżesz otrzymał 10 przykazań na górze Synaj. I również widzimy Jezusa, który podąża na górę, aby się modlić. Także ołtarz, gdzie będzie odprawiana msza święta na zakończenie Światowych Dni Młodzieży i gdzie teraz, przy którym teraz będzie odbywać się czuwanie. Także ten ołtarz symbolizuje, odwołuje się do tych wszystkich doświadczeń. Ołtarz, nad ołtarzem wybudowano dach na kształt chmur. Przerywam teraz ten opis, ponieważ już na placu Marienfeld, no placu to może złe określenie, na tym ogromnym obszarze który nazwany jest Marienfeld, gdzie zgromadziło się setki tysięcy młodych ludzi z całego świata. Już na ten plac przybył Ojciec Święty Benedykt XVI.
No i wieść o tym rozeszła się natychmiast, bo słychać, że młodzież już okrzykami reaguje bardzo radośnie, bo papież jest z nami.
Ojciec Święty przed wyruszeniem tutaj na Marienfeld spotykał się jeszcze ze wspólnotą muzułmańską w Niemczech. W Niemczech jest bardzo wielu emigrantów i muzułmańskich, z różnych krajów muzułmańskich. Ojciec Święty spotykał się z muzułmanami, także kontynuując ten wielki, głęboki dialog Ojca Świętego Jana Pawła II, dialog, który ma na celu nie tyle, jak to niektórzy chcieliby uczynić, jakiś synkretyzm religijny, pomieszanie z poplątaniem wszystkiego, ale który ma na celu znaleźć wspólne cele, gdzie różne rozłączne od siebie religie i ludzie tych religii, wyznający różne religie, mogą się wspólnie zaangażować, a te cele to jest pokój na świecie, to jest obrona życia, szacunek dla człowieka, bo przecież te wyzwania do obrony i rozwoju tych wartości znajdujemy zarówno w Biblii, jak i w Koranie.
Proszę Państwa, to przejście młodzieży dziś na Marienfeld nie było zwykłym marszem, nie było zwykłym taką wycieczką pieszą, tylko nadano jej charakter pielgrzymki. Pielgrzymka na Marienfeld pod hasłem rozpoznać go w drodze. A hasłem i myślą przewodnią miały być słowa wypowiedziane przez uczniów idących do Emaus. Zostań z nami, Panie. Bardzo wyraźnie tutaj jest prowadzenie tej wędrówki, jak uczniowie idący do Emaus, którzy rozpoznają w drodze nieznanego wędrowca, który przyłącza się do nich, nawiązanie do tajemnicy Eucharystii. Młodzież, która idzie do Marienfeld, w jakimś sposób naśladuje uczniów idących do Emaus, którzy mają rozpoznać Chrystusa po łamaniu chleba. Ta pielgrzymka nabiera takich pewnych rysów, etapów, stacji, cztery stacje, które przewidywały pewne rozważania w oparciu o fragmenty Pisma Świętego. Grupy idące zatrzymywały się na krótko, żeby podjąć refleksję, słuchając także słów nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II, związanego właśnie z tymi fragmentami Ewangelii, i następnie odmówić modlitwę, jeden dziesiątek różańca i ruszają dalej w drogę. Tak to wyglądało.
Zobaczmy teraz, piękna scena. Jeszcze samochód panoramiczny Ojca Świętego nie może z jakichś tam przyczyn wyjechać, aby nawiedzić te wszystkie sektory, w których zgromadzona jest młodzież. Wolontariusze i inni zebrani tutaj korzystają z